Człowiek wierzący, a prawdziwie wierzący. Człowiek wierzący, niepraktykujący i praktykujący. Pojęcia, z którymi dzisiejszy chrześcijański świat, przynajmniej w Polsce, jest tak głęboko obyty, że traktuje to jako coś normalnego. No bo tak jest. Nikogo to nie dziwi. Po czym poznać, który jest który? Po czym poznać, który to jest właściwy, który to jest prawdziwy? Czy nie po wykonaniu? Jest coś, co odróżnia wszystkie te grupy ludzi. Jedno słowo. Prawda. Albo jest prawdziwy, albo nie. Albo żyje w prawdzie, albo nie. Jak, kochani, w naszym życiu jest z tą prawdą? Kiedyś byłem świadkiem dyskusji, jak ludzie wierzący, tutaj dałbym cudzysłów, dyskutowali na temat tych, którzy są poza Kościołem. Jak można nazywać ich wierzącymi? Szkoda, że sami siebie nie słyszeli. Szkoda, że nie spojrzeli prawdą, prawdziwie na swoje życie. Łatwo jest oceniać inne, ale co to jest prawda? Jak byście określili prawdę? Pomijmy teologiczne znaczenia. Pomijmy kościelne nazewnictwo. Prawda, po prostu czym jest prawda? Kiedy zacząłem szukać teorii prawdy, okazuje się, że wcale to takie proste nie jest. Filozofowie już od starożytności zajmowali się określeniem tego, czym jest prawda. Jedna z tak zwanych klasycznych definicji teorii zaczerpnięta jest jeszcze od Arystotelesa i z nią się bardzo zgadzam. Prawda jest to zgodność osądów z rzeczywistym stanem rzeczy. Zgodność osądów z rzeczywistym stanem rzeczy. Najbardziej chyba podoba mi się tutaj osąd, ten zwrot. Bo w zasadzie bez tego to nie ma prawdy. To my orzekamy, co jest prawdą, a co nie. Nawet jeśli chodzi o nasze własne życie. Ale już odchodząc od Arystotelesa, o czym dzisiaj śpiewaliśmy? Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że chyba muszę mieć drugi zeszyt. W jednym notuję kazania, a w drugim chyba muszę zacząć notować treść tego, co ja sam śpiewam. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? W zasadzie można by było teraz powiedzieć amen. To było dobre uwielbienie i to było dobre kazanie i możemy wracać do domu. Pamiętacie, co kochani śpiewaliście? Silny i potężny jest nasz Pan. Ktoś to z was śpiewał? Prawda czy nieprawda? Nie chodzi ogólnie o prawdę, ale w twoim życiu. Jeśli śpiewam, jeśli deklaruję, że silny i potężny jest mój Pan, to znaczy, że wszelkie słabości nie mają znaczenia. Wszelkie doświadczenia i trudy nie mają znaczenia, bo ja wierzę w takiego Pana, jeśli jest to prawdą. To my śpiewaliśmy, nie ma większego. To my śpiewaliśmy, nie ma wspanialszego. To my śpiewaliśmy, jeszcze do tego, jakby było mało. Śpiewaj, wykrzykuj, że właśnie tak jest. Jest prawda czy nieprawda? Będę to powtarzał, bo dla mnie jest to ważne. Wierzę, że to Duch Święty układa pieśni na nabożeństwa. Tak jak poddaje słowo kaznodzieje, tak poddaje pieśni grupie uwielbiającej. To my śpiewaliśmy. Mam przyjaciela. Choćby wszyscy zawiedli, ja mam przyjaciela. Prawda? To my śpiewaliśmy, że On jest Królem Królów. To my śpiewaliśmy, że On jest naszym Bogiem, że Bóg jest z nami. W codziennym twoim życiu jest tak. O jakiejkolwiek porze, w wojsku czy w policji się mówi tak, w nocy ktoś cię zbudzi, numer broni musisz znać. Zasady użycia broni musisz znać, nawet jak cię ktoś ze snu wyrwie. Nawet jak cię ktoś wyrwie z twojego chrześcijańskiego życia, możesz powiedzieć bez zastanowienia, Bóg jest ze mną. Prawda? Chciałbym, żeby to było prawdą i też w każdym jednym elemencie mojego życia. Nie zawsze tak jest. Czasami sam muszę siebie napomnieć. Człowieku, zapomniałeś się. Śpiewaliśmy fragmenty Bożego Słowa. Kto z was czuje się samotny? Czasami opuszczony? Tak wiele ludzi ci nie rozumie. A grupa prowadziła nas w śpiewaniu pewnych deklaracji, które są zawarte w Bożym Słowie. On jest ojcem sierot. On jest opiekunem wdów. Niepojęta jest Jego łaska, która nas dosięga. To moje usta śpiewały. On nie odwraca się, gdy wzywamy Jego. On zawsze słyszy. On nas uwalnia. I wiecie, i ja na koniec jeszcze przesadzili. Zaśpiewali prawda ta. Rzeczywistość czy nie rzeczywistość? Kochani, czasami, kiedy grupa śpiewa, w trakcie kiedy sam dołączam się do tego, czasami bywa tak, że łapię się na tym i zaczynam się modlić, Boże, chciałbym, żeby tak było. Bo te słowa weryfikują moje życie i znajduję coś, nie zawsze tak jest. Prawda czy nieprawda? Kiedyś Piłat został przyparty słowami Pana Jezusa, kiedy brakowało mu argumentów. Powiedział, co to jest w końcu prawda? My Polacy mamy definicję, że prawd jest kilka. Potoczne prawdy są mniejsza z tym. Ale myślę, że to Polacy opowiadają, nie wiem czy tylko Polacy, bo gdzieś tam człowiek w głębi swojej duszy tak sobie myśli. Jest prawda, mniej prawda. I myślę, że stąd i w sercu Piłata, co to jest prawda. Drodzy bracia i siostry, jeśli my nie zdefiniujemy sami sobie, co to jest prawda, to jak mamy nią żyć? A czym jest prawda? Zechcę kilka razy wrócić do Arystotelesa, do tej definicji, która jest rzeczywistością. Prawda jest zgodnością naszych osądów z rzeczywistością, z rzeczywistym stanem rzeczy. Ale otwórzmy sobie Boże Słowo. 18 rozdział Ewangelii Jana, 37 i 38 werset. Czytamy tutaj takie słowa. Ewangelia Jana, 18 rozdział, wersety 37-38. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, a każdy, kto z prawdy jest, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A rzekłszy to, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Na czym polegał grzech Piłata? Patrząc pozornie na tą historię, na to wydarzenie, to był człowiek sprawiedliwy. No bo sam stwierdził, ja w nim winy nie znajduję. I to nie, że raz wyszedł i powiedział, słuchajcie, ja nie znajduję winy, ale czytamy, że on kilka razy wychodził i kilka razy mówił, ten człowiek jest niewinny. O, jaki sprawiedliwy człowiek, wydawałoby się. Gdybyśmy nie wiedzieli, że to są słowa Piłata, moglibyśmy pomyśleć, człowiek wierzący bierze w obronę uciśnionego. Zobaczył, że jest niewinny. Użalił się nad nim. Prawie jak my. Ale wiemy doskonale, że Piłat umył ręce. To, co na koniec zrobił, to był zwyczaj, który miał pewną symbolikę, wymowę. Kiedy Piłat, wydając Pana Jezusa na ukrzyżowanie, obmył ręce, tym samym powiedział, ja nie mam z tym nic wspólnego. Prawda czy nie? Kto wydał wyrok? Ale jednak człowiek robi wiele, żeby siebie usprawiedliwić. To nie ja. To wyście go zabili. To, co Piłat zrobił, obmywając ręce, zrobię, myślę, to, co wielu ludzi robi. Oddala od siebie poczucie winy za własne decyzje, aby nie ponosić odpowiedzialności, aby mieć spokojne sumienie za to, co się dzieje dookoła mnie. Czy brak reakcji jest reakcją, czy nie? Czy brak decyzji jest decyzją, czy nie? Tak, to jest reakcja, to jest decyzja. Nie obchodzi mnie to. Taka jest decyzja, kiedy człowiek nie reaguje, czy nie podejmuje decyzji. Z jednej strony czytamy, że Piłat robił co w jego mocy. Prawda? Właśnie, że nie. Wydawałoby się, że tak. Do pewnego momentu to robił. Ale z drugiej strony, popatrzmy, skoro Piłat widział Jezusa niewinnym, skoro to głośno o tym powiedział, to musiał zdawać sobie sprawę, że jeśli on jest niewinny, to winni są ci, którzy oskarżają. Tak czy nie? Czyli ci oskarżyciele to kłamcy. W sądzie co by dzisiaj zrobili? Za fałszywe zeznania, za fałszywe oskarżenia stajesz sam pod sąd. Oto sędzia stoi, ma moc. Ma moc. Okoliczności jakże wiele zmieniają. Czy nie słyszeliście? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jakże wiele okoliczności zmieniają. Sam pamiętam, jak dawno temu kiedyś pozwalaliśmy sobie na dyskusję. Jak? W rodzinie wierzącej? No jak? Przyszedł czas doświadczenia. Dzisiaj mówię, byłem głupi. Jak łatwo jest podejmować mocne chrześcijańskie decyzje wtedy, kiedy jesteśmy wolni, wtedy, kiedy żadnej presji nie ma. Wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, głośno mówić, On jest moim Bogiem, On jest moim przyjacielem, Jemu ufam. Ktoś powiedział, skoro nie pochwalamy postawy Piłata, to dlaczego podobne decyzje sami podejmujemy? Nic wam to, kochani, nie mówi? Ile razy wracam do domu i zastanawiam się, dlaczego ja się nic nie odezwałem? Dlaczego ja nie zareagowałem? Prawda czy nieprawda? Jestem chrześcijaninem. Prawda czy nieprawda? Chrześcijanin to ten, który żyje w prawdzie. To akurat jest prawda. W 19 rozdziale, w 10 wersecie Piłat powiedział, rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Tak naprawdę to nie miał władzy. Tak naprawdę to jemu się tylko wydawało. Tak naprawdę to okoliczności przejęły władzę. Tak naprawdę to jego własny interes. Jego własny interes przejął działanie. Jego własny interes miał moc sprawczą. Historia mówi, że w tym czasie, kiedy wielki tłum, powstał bunt, wielki tłum przyszedł przed tego namiestnika i krzyczał, ukrzyżuj go. Podobno nie było zbyt wiele wojska, to była wtedy policja. Możliwe, że obawiał się, co on teraz z tym tłumem zrobi. Im częściej wychodził, mówiąc, nie znajduję winy, tym większy tłum się wzmagał, tym bardziej krzyczeli. Przepraszam. Są zapisy historyczne, które mówią, że, nie pamiętam, dzień po albo dwa dni po ukrzyżowaniu Pana Jezusa nadciągnęło wojsko, na które Piłat czekał. Nie wiem, co nim kierowało. Na pewno własny interes. Wtedy, kiedy zaczęli krzyczeć, on się podaje za króla, ale my mamy króla w Rzymie. Jeśli go nie zabijesz, to znaczy, że nie uznajesz króla. I mój interes, moje stanowisko, jak ja teraz zareaguję? Jestem przekonany, kochani, że diabeł w różnych okolicznościach przypiera nas tak do muru. Tak jak przypadł Piotra trzykrotnie, kiedy się zapierał, Tak wierzę, że i nas wielokrotnie przypiera do muru prawdziwy chrześcijanin czy nieprawdziwy. Piotr wtedy gorzko zapłakał. Piotr wtedy to zobaczył. Zobaczył, że to, co wyznaje, to był człowiek największych deklaracji. I wtedy zobaczył, że to tylko deklaracje. Że wtedy, kiedy przychodzi presja, wtedy, kiedy przychodzi stawić czoła, wtedy, kiedy przychodzi nawet zagrożenie życia, prawda już jest inna. Już są prawdy dwie. Kilka stron wcześniej, w zasadzie w 17 rozdziale, są to słowa modlitwy Pana Jezusa. Oto nadchodzi ten moment. Idę do Jerozolimy. Oto już niedługo stanę przed moimi oprawcami. I przed tym wszystkim Pan Jezus do nich kieruje pewne ważne słowa. Do nich. Modli się. Może świadomy tego, że słowa niewiele im dadzą, ale Ojcze, proszę Cię o... I posłuchajmy proszę. 17 rozdział od 15 do 23 rozdziału. 17 rozdział Ewangelii Jana od 15 rozdziału. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam na świat. I za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, ażeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jak, Ojcze, mnie posłałeś, tak posyłam ich. Gdzie nas Bóg posłał? I z jaką misją? Jeśli mówimy, że Pan Jezus, czyli mój Pan, to znaczy, że On mnie posłał. Że On dał mi pełne posłannictwo. Coś muszę powiedzieć, coś muszę zaświadczyć. Pan Jezus mówi, tak jak my jedno jesteśmy. Czy był jedno? Czy Pan Jezus był jedno z Ojcem? Oto jeden z mądrych uczniów przychodzi do Niego, pokaż nam Ojca. Człowieku, tyle jestem z wami, jeszcze nie widziałeś Ojca? Popatrz na mnie, czy nie widzisz Ojca? My chcemy być kościołem misyjnym, chcemy być kościołem, który ewangelizuje. Ale jak możemy to zrobić, jeśli nie staniemy się, ja to jestem prawda? Ja, chrześcijanin z Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie, to jest prawda. Pan Jezus to poświadczył i mówi, tak jak my jedno jesteśmy, Ojcze, proszę Cię, aby oni stanowili taką jedność. Posłałeś mnie, aby uwierzyli we mnie, a ja posyłam ich, aby uwierzyli we mnie. Czy to jest prawda? Kochani, czy patrząc na Twój Kościół, w którym jesteś, patrząc na prawdę, jakimi kierujesz się w Twoim życiu, czy poznać Twoją jedność z Bogiem? Czy poznać Twoją jedność z braćmi, siostrami? Jak byliśmy na konferencji dla mężczyzn w Raciborzu, pastor Leszek Mocha mówi, łatwo jest mówić, łatwo jest stawać i mówić kazania, łatwo jest być pastorem, łatwo jest u nas modlić się, ale pojedź tam, Powiedz to ludziom, którzy mają kilka tysięcy bogów, którzy powiedzą ci, nie potrzebujemy jeszcze jednego. Ale ty masz wtedy stanąć tam jako prawdziwy. Ty masz wiedzieć, na kogo się powołujesz. I są sytuacje, kiedy przychodzą ludzie ślepi, przychodzą chromi, przychodzą i mówią, módl się. Prawda czy nie? Gdybyśmy mieli wyjść teraz do miasta i każdy z nas poszukaj kilka osób chorych, idź i módl się o nich. Co byście powiedzieli, kochani? A wierzymy Bożemu Słowu? Jest ktoś, kto wierzy Bożemu Słowu oprócz mnie? A ono mówi, i większe rzeczy czynić będziecie. Czy tak mówi? Że kto? Prawda czy nie? Tak jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam. Dowiódł tego, że to jest prawda, tym, co mówił w następnym wersecie. Ja poświęcam za nich swoje życie. Aby i oni byli poświęceni prawdzie. Poświęć ich prawdzie Twojej. Spróbujmy zestawić te fragmenty. Ja poświęcam życie swoje. Przypomnijmy sobie, jak to poświęcenie wyglądało. Od zniewag, od policzkowania, od biczowania, aż na krzyż. Poświęcam życie swoje. Żyć w prawdzie, żyć Bożą prawdą nie da się bez poświęcenia. Jakże wiele razy, tak, trzeba zapłacić koszt. To, czego Piłat nie chciał zrobić, nie chciał zapłacić kosztu. To nie moja sprawa, to jest wasz problem. To, co na początku czytaliśmy w Ewangelii Jana 18:37. Pan Jezus powiedział o swojej misji. Moją misją jest, ja narodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dał? Czy Pan Jezus dał świadectwo prawdzie? Złożył świadectwo prawdy o prawdziwym Bogu. I zostawił teraz swoich uczniów, aby zrobili to samo. I mówi również Pan Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I każdy, kto jest z prawdy, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Każdy, kto jest z prawdy, żyje czym? Moim słowem. Wtedy, kiedy przychodzą różne okoliczności, obciążenia w naszym życiu, wtedy, kiedy chodzi o nasz interes, o naszą twarz, nie wiem o co jeszcze. Każdy z nas wie, wtedy, kiedy zaczynamy rozrzedzać trochę prawdę. Kochani, prawda jest taka, że wieczerza również jest po to, abyśmy przypomnieli sobie, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Ten Piotr, który się zapierał, później stanął odważnie naprzeciwko kilku tysięcy zgromadzonych ludzi i mówi, wyście go zabili. Nagle nie boi się powiedzieć prawdy. Ale to nie znaczy, że jest doskonały w prawdzie. Później przychodzi apostoł Paweł i okazuje się, że Piotr jada z poganami, przybywa z nawróconymi poganami, a kiedy przyszli Żydzi, nagle się wycofuje. I Paweł zwraca mu uwagę, człowieku, czy to, co robi, jest prawdą? To nie jest prawda, bo ze względu na co? Nie przyznam się do pogan. Jest coś, kochani, czym diabeł cały czas próbuje w nas rozrzedzić tą prawdę. To nie jest tak do końca. To, czy jest to prawda, zweryfikuje sam Bóg. Czy żyliśmy w prawdzie, zweryfikuje sam Bóg. Ale i dzisiejsza wieczerza ma nam przypomnieć, prawda jest taka, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy, mówi Boże Słowo, na własną drogę zboczył. Każdy na swój punkt widzenia prawdy, do swojego punktu widzenia prawdy dąży. Zatem jakże często potrzebujemy weryfikacji naszego życia, naszej oceny. Czy nasza ocena, nasz osąd jest zgodny z rzeczywistością? W Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, w 8 wersecie czytamy słowa: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Na ile, bracia, siostry, jesteśmy pewni tego, że myśli nasze, że nasz osąd jest prawdziwy? Choćby spójrzmy jeden na drugiego. Na jakiej podstawie myślimy, że nasz osąd jest prawdziwy? Wtedy, kiedy przychodzą okoliczności. Bracie Wojtku, czy kiedyśkolwiek powiedziałem do ciebie, zamknij się? Ale do mojej żony cicho powiedziałem. Bo były inne okoliczności. To weryfikuje, kochani. My chcemy żyć dobrze. My chcemy żyć prawdą. Ale okoliczności powodują to, że gdzieś to się zatraca. I tym bardziej wieczerza powinna nam o tym przypominać. To nie jest prawda do końca. Gdybyście mieli wyświetlony film z mojego życia, zapewne wielu z was: o, to nie jest prawdą. Dlatego też Pan Jezus mówi do swoich uczniów, mówi do swoich słuchaczy: słuchajcie tego, co oni mówią, ale nie żyjcie tak, jak oni żyją. W każdym można znaleźć błąd. W każdym można znaleźć winę. Tylko nie my jesteśmy od osądzania. Jedynie Bóg jest tym, który patrzy w serce. Jedynie Bóg jest tym, który wie, dlaczego ktoś zareagował w taki, a nie inny sposób. Może ktoś jest już tak zbity, zmęczony, że jeszcze twoje słowa, a powinieneś, tylko dolewają oliwy do ognia. Kochani, jeśli dwoje chrześcijan nie potrafi się dogadać, to czyją prawdą się kierują? Czy nie prawdą własnego interesu? Bo tu chodzi o mój honor, bo tu chodzi o moją rację, bo tu chodzi o co chodzi? Tak naprawdę o co chodzi? Chyba tylko o nieprawdę. Kto z nas chciałby być sądzony? Kto z nas chciałby usłyszeć słowa potępienia? Kto z nas nie chciałby odpuszczenia? Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 37 wersecie mówi słowa, które tam są zapisane: i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Ba, mówi, uważajcie siebie za kogo? Jeden drugiego za jakich? Za wyższych od siebie. To dlaczego w głębi naszego serca co ty mi będziesz mówić? Co ty o tym wiesz? Prawda czy nieprawda? Tak, każdy człowiek stanie przed sądem i tam będzie zweryfikowane, prawda czy nieprawda. Ale kochani, Bóg dał nam łaskę w swoim słowie. Bóg dał nam łaskę przypominania. Bóg dał nam łaskę i stołu wieczerzy, który nam przypomina, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Abyśmy weryfikowali, czy to, co wyznajemy, jest rzeczywistością. Czy jest to prawdą. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 15 wersetu, apostoł Paweł przed tematem wieczerzy mówi tak. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czy nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb. My, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Pan Jezus mówi o jedności. Ja i Ojciec, aby i oni byli jedno. I tu Paweł, zanim wspomina o wieczerzy, o godnym przystępowaniu do wieczerzy, do pamiątki wieczerzy, którą my dzisiaj mamy, mówi o społeczności. To jest społeczność w krwi Jezusa Chrystusa. To jest społeczność, kiedy łamiemy chleb w Jego ciele. To jest społeczność Kościoła między sobą. To jest społeczność Kościoła z samym Bogiem. Panie Boże, kocham Cię z całego serca. Prawda czy nie? Drogi bracie, droga siostro, kocham Cię z całego serca. Prawda czy nie? Diabeł chce, abyśmy czynili inaczej. Nie zauważyliście nigdy, nawet w relacji w tym kościele, że lecę do Halinki, witam się, kocham Cię, siostro moja, ale gdzieś tam z boku widzę, a to może tamtędy pójdę, bo tamten brat, on chyba coś do mnie ma. Może mieć do Ciebie, ale Ty masz jedność czy niejedność? Kiedy przystępujemy do wieczerzy, musi być jedność. Nasza jedność z Bogiem, bez tego wieczerza sama nie ma sensu. Ale też i nasza społeczność ze sobą, bo to też wtedy nie ma sensu. To będzie tylko chleb i wino. Jeśli chcemy doświadczać Bożej mocy, jeśli chcemy jej doświadczać również i w chlebie i w winie, niech to będzie prawda. Kochani, zanim przystąpimy do wieczerzy, chciałbym, abyśmy mieli czas refleksji, modlitwy o siebie samego, o tych, którzy może Ciebie nie lubią, a może o tych, z którymi witasz się, ale wolałbyś z drugiej strony. Jedność niech będzie prawdą. Powstańcie, proszę. Panie mój, dziękuję Ci. Dziękuję, Boże Ojcze. Dziękuję, Panie, za to, że Ty widziałeś, jakże wielka przepaść dzieli nas od Ciebie. Ty nie czekałeś, czy nie czekałeś, Ojcze, aż ktokolwiek z nas stanie grzeczny przed Tobą. Ale Ty, Ojcze, wysłałeś dar przebłagalny. Ty, Ojcze, posłałeś Jezusa Chrystusa. Ty poniosłeś ofiarę. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy za to, że przyjąłeś, Panie, tą ofiarę na swoje ramiona, na swoje barki. Dziękujemy za to, że Ty poszedłeś na Golgotę, aby umrzeć za wszelkie przewinienie. Dziękuję za to, że zostawiłeś świadectwo prawdy. Dziękuję, Panie, za to, że i my dzisiaj możemy stawać przed Tobą, nie podlegając potępieniu, tylko dlatego, że staniemy przed Tobą w pokorze. Przepraszając, Panie, za każdą sytuację, w której odwróciliśmy się od prawdy. Czy w relacjach z Tobą, Boże? Czy w zaufaniu Tobie? Czy w wierze to, że Ty możesz? Czy w relacjach między sobą w Kościele, czy w relacjach z bliźnim? Panie, chcemy, aby nasze usta mówiły tylko prawdę. Ale nie chcę, Panie, aby to były tylko słowa. Ale chcemy, Panie, żyć prawdą. Chcemy, Panie, aby nasze życie było prawdziwą Ewangelią, prawdziwym chrześcijaństwem. Chcemy, Panie, zostawić prawdziwe świadectwo, tak jak Ty je zostawiłeś. Za każde złe przepraszamy, Panie. Panie, tak, Ty jesteś mocą. Ufam Twojemu Słowu, które przekonuje nas, że Ty jesteś mocą każdemu, kto Tobie ufa. I proszę, Panie, daj nam moc, Twojemu Kościołowi, Panie, daj moc, abyśmy byli orędownikami prawdy, abyśmy nie poddawali się, abyśmy się nie bali niczego, abyśmy ufali w to, że Ty jesteś zwycięzcą i Ty, Panie, będziesz zawsze miał ostatnie zdanie w jakichkolwiek okolicznościach naszego życia. Panie, ale teraz chcemy przystąpić do Twojego stołu. Chcemy stanąć, Panie, doświadczyć pełni wymiaru tego, co, czym jest stół wieczerzy Twojej. Panie, chcemy, aby Twój chleb był dla nas chlebem błogosławieństwa. Ten chleb, Panie, który mamy na stole. Podobnie, Panie, i kielich. Chcemy, aby był Twoim błogosławieństwem dla nas. Proszę, Panie, jeśli cokolwiek jest w nas, czym zawiniliśmy przeciwko Tobie, przeciwko braciom, proszę, Panie, objaw, abyśmy mogli powiedzieć przepraszam. Panie, jeśli jakakolwiek zadra w sercu, jakiekolwiek nieprzebaczenie, proszę, Panie, objaw to, abyśmy mogli przebaczyć, abyśmy mogli dostąpić Twojego błogosławieństwa i przez wieczerzę.